Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w popołudniowej rozmowie Radia Poznań. Przeciwko ustawie łańcuchowej i umowie z krajami Ameryki Południowej protestowali dziś rolnicy w Wielkopolsce. To nie ta skala jak podczas tych akcji, kiedy zakrokowane były miasta, chociażby Poznań, ale problemy pozostały. Do tego dochodzi kolejne zagrożenie, choroba niebieskiego języka u bydła. O tym wszystkim dzisiaj z naszym gościem, Andrzej Przepióra z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy może właśnie od tej ustawy łańcuchowej. Co to jest, bo ta nazwa jest dosyć taka znamienna, kojarzy się z łańcuchem, że psy nie będą na łańcuchach. Co w tym złego?
Tak, no akurat gdyby tylko o psy chodziło, no to pewnie nie było w tym nic złego, chociaż to też będą koszty dla rolników, żeby te psy z tych łańcuchów uwolnić i włożyć do kojców. Te rozmiary kojców też tam w tej ustawie są dosyć takie monstrualne, tak, pewnie te kojce są zbyt duże, ale też jest no, szereg innych zagrożeń, szczególnie wynikających no, z takiej dosyć dużej czy nadmiernej roli organizacji prozwierzęcych czy ekologicznych, które będą miały prawo do odbierania zwierząt. Tak, my jako Izba Wielkopolska Izba Rolnicza opiniowaliśmy oczywiście tę ustawę i szczególnie właśnie na ten element zwracaliśmy uwagę, żeby to jednak powiatowy lekarz weterynarii jako tutaj największy fachowiec od tych spraw związanych z dobrostanem zwierząt decydował, czy takie zwierzę można odebrać.
To jest pytanie o to, bo tak, bo jeżeli pies na łańcuchu, to możemy powiedzieć, że jest to zrozumiałe i w pewnym sensie proste, ale krowa na przykład.
Tak, to są technologie
produkcji,
które
trudniej wydoić na
tak, przykład. Tak, które, gdzie nie można zrezygnować z tego typu urządzeń, no, ze względu na technologię produkcji, czy to w trzodzie chlewnej kojce porodowe, czy inne urządzenia, które powodują, że no, to zwierzę jest bezpieczne dla innych zwierząt, dla otoczenia i dla rolnika, który tam musi pracować.
Ubezwłasnowalniamy to zwierzę, ale robimy to jakby, no to inaczej się chyba nie da ze zwierzętami.
No trochę tak.
To jest pytanie, czy to jest taka nowa piątka, prawda, dla zwierząt. Tu rolnicy się obawiają tego, że to jest powrót do tej koncepcji.
Może nie aż w takiej skali, ale rzeczywiście to jest taka furtka do potem być może stworzenia jeszcze bardziej surowych przepisów, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, która dla Wielkopolski jest bardzo ważna.
Ale politycy na razie poparli, to znaczy nie poparli, oni po prostu skierowali to do dalszych prac, nie zostało to wstrzymane. A zatem jest pytanie, jak politycy, zwłaszcza PSL-u, zachowają się później, kiedy trzeba będzie się zdecydować, czy taka ustawa przejdzie, czy nie. To już jest oczywiście kwestia polityki. Pana zdaniem będzie jakiś kompromis w tej sprawie? Czy ta ustawa nie przejdzie po prostu?
Będziemy wszystko jakoś robić, żeby był. No między innymi w przyszłym tygodniu, 9 i 11 grudnia organizujemy takie spotkania konsultacyjne dla posłów z Wielkopolski, żeby pokazać im to zagrożenie. Takie spotkania Izba robi z innymi organizacjami rolniczymi i staramy się wytłumaczyć, będziemy się starali wytłumaczyć, dlaczego to jest groźne dla rozwoju sektora.
Ale z drugiej strony te protesty rolnicze, które co chwilkę słyszymy o nich, one już zupełnie mają inną skalę. Dzisiaj na Krajowej 11 w Byszkach koło Jastrowia i w Lotyniu, w powiecie złotowskim, kilkanaście rolników, kilkudziesięciu rolników, kilkanaście maszyn. To już nie ta skala, więc może ten argument być mało wystarczający ze strony rolników.
Ale poza tym, że te protesty mogą później przybrać na skali, to mamy, wydaje mi się, dosyć dużo racjonalnych argumentów, żeby ta ustawa nie weszła w życie. Także tym przede wszystkim chcemy się kierować.
I teraz Mercosur jeszcze, o to też chciałem pana zapytać. Coraz częściej mówimy o tym, że Europa chce współpracować z Ameryką Południową, jeżeli chodzi o wymianę żywności. W Ameryce Południowej produkuje się bardzo dużo żywności, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Tam można jeszcze pół Amazonki wyciąć i jeszcze więcej produkować. To może trafić do Europy. Pytanie tylko, ile tego dwutlenku węgla zostanie wyprodukowane i jakim zagrożeniem dla wielkopolskich rolników, dla europejskich rolników jest taka umowa?
Bardzo dużym, dlatego że rzeczywiście koszty produkcji żywności, szczególnie produktów zwierzęcych, mówimy tu o drobiu, wołowinie, wieprzowinie, w takiej Brazylii są znacząco niższe niż w Europie czy w Polsce. To wynika raz, oczywiście trochę z warunków naturalnych, które tam są, ale też z tego, że no, tam nie ma Komisji Europejskiej, która wdraża bardzo restrykcyjne normy, jeżeli chodzi o produkcję rolniczą i stawia sobie bardzo ambitne cele klimatyczne. Te cele klimatyczne wdrażane w postaci Zielonego Ładu, który no, na szczęście trochę udało się w czasie odsunąć, One powodują, że na przykład produkcja tucznika w Polsce jest 2 razy droższa niż produkcja tucznika w Brazylii. A jakość tego mięsa, które przychodzi z Brazylii, jest nam, będzie nam nieznana. Tam nie ma żadnych procedur. Tam są dozwolone różnego rodzaju środki, których polski rolnik nie może stosować. Stąd ta konkurencja jest po prostu nie fair.
Ale widziałem krowy, które pasą się w Boliwii czy w innych krajach na łąkach, nie tak jak u nas stoją, więc może to zdrowsza będzie na przykład wołowina.
Też tak może być. Akurat chyba ten sektor wołowiny jest tu najbardziej zagrożony, ponieważ wołowiną handluje się w formie głównie zamrożonej, czy ona stamtąd może przyjechać na rynek europejski. No dlatego w tej koalicji przeciwko Mercosurowi jest Polska i Francja, bo Francja jest dużym producentem takiej właśnie wołowiny. My mamy swoje rynki. No 80% wołowiny eksportujemy poza Polskę do Unii Europejskiej, ale też do krajów trzecich muzułmańskich. Czyli my produkujemy trochę inną wołowinę niż ta z ras mięsnych w oparciu o łąki pastwiska.
Czyli to porozumienie nie byłoby zagrożeniem dla rolników produkujących bydło?
Myślę, że nie aż takim, jak tutaj mówimy. Natomiast w przypadku wieprzowiny drobiu na pewno dużo większym.
To jest pytanie jeszcze, jakie są koszty przetargania z Ameryki Południowej takich kurczaków, no bo to też jest, proszę Państwa, ślad węglowy, o czym należy też pamiętać. No i teraz trzeci wątek naszej rozmowy, choroba niebieskiego języka. Choroba jest wywoływana przez wirus BTV, przenoszony przez owady głównie, to są komary i też kuczmany. Teraz nie ma komarów, więc nie ma problemu, ale pierwsze przypadki stwierdzono już w województwie dolnośląskim, czyli już blisko, coraz bliżej. Pytanie, czy myśli pan, że w Wielkopolsce to będzie także problem?
Tak, to będzie jakiś problem, dlatego że tutaj zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej władze weterynaryjne muszą ustalić dosyć dużą strefę z ograniczeniami. A mamy 2 ogniska. To jest potwierdzone to na Dolnym Śląsku. Nie wiem, czy już dzisiaj pewnie będzie potwierdzone ognisko w zachodniopomorskim, czy tak z 2 stron jesteśmy wzięci. Jak sobie policzymy tą 150-kilometrową strefę, to praktycznie cała Wielkopolska poza być może powiatem kolskim, trochę tureckim, wągrowieckim będzie w tej strefie, gdzie będą obowiązywały ograniczenia głównie w przemieszczaniu bydła żywego poza strefę. To będzie takie najbardziej może dotkliwe. Czyli jeżeli rolnik będzie chciał to bydło przemieścić, ale jako żywe do innego gospodarstwa poza strefę, będzie musiał spełnić kilka warunków. Natomiast ono swobodnie będzie mogło wyjeżdżać czy to do ubojni, czy to do innego rolnika w strefie.
Ale to jest ważne pytanie, czy to jest tak jak ptasia grypa, choroba bardzo zakaźna, czy to jest choroba, która objawia się tylko tym, że u zwierząt pojawia się taki czarny język, ewentualnie jakieś
objawy? Nie, tu nie ma dużej śmiertelności, ona zazwyczaj przebiega bezobjawowo. No, są jakieś możliwości zapobiegania, czy to poprzez repelenty, czy przez wietrzenie obiektów, czy trzymanie też zwierząt trochę na zewnątrz. Też są szczepionki, które w Niemczech są szczególnie stosowane, bo tam bardzo dużo było w tym roku ognisk tej choroby i Niemcy poszli w kierunku szczepionek. Także myślę, że tutaj poradzimy sobie.
Droga sprawa to jest takie szczepionki, bo wie pan, koszt produkcji, jeżeli dodamy do tego jeszcze na każdą krowę szczepionkę, to może nam się też zrobić już.
Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ w Polsce nie ma zarejestrowanych szczepionek. Producenci tutaj ich nie rejestrowali. Można je co prawda zaimportować na podstawie takiego specjalnego zezwolenia jednorazowego wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No, Niemcy mają jakieś tutaj dopłaty do tych szczepionek państwowe. Także pewnie jakiś taki system o taki będziemy tutaj też wnioskować w Polsce. Ale też muszę od razu powiedzieć, co jest ważne, że nie wszyscy odbiorcy akceptują zwierzęta szczepione. Także tu trzeba bardzo uważnie podejmować decyzje w sensie, gdzie kto co sprzedaje. Ponieważ mamy bardzo dużo odbiorców poza Unią Europejską i każdy kraj poza Unią ma swoje przepisy weterynaryjne i czym innym się trochę kieruje.
Czyli może ta choroba niebieskiego języka nie jest takim przeciwwskazaniem jak nawet szczepionka, rozumiem?
Tak, dokładnie tak jest. Czasami szczepionki właśnie, no, szczególnie w przypadku produkcji mleka, no, odbiorcy później nie chcą takiego bydła szczepionego.
Ale rozumiem, że zabezpieczyć krowy przed komarem się nie da.
Niestety tego się nie da, także będziemy musieli nauczyć się żyć z tą chorobą, ale myślę, że to nie będzie aż takie trudne, jak w przypadku SF-u na przykład.
No właśnie, bo to rozumiem, że to zupełnie inna półka, inna skala. Rolnicy w zeszłym tygodniu alarmowali, zwłaszcza inspektorat sanitarny, żeby wdrożyć jakieś tutaj określone działania na tym polu, ale powiedzmy na sam koniec, proszę Państwa, rozumiem, że ten wirus nie stanowi zagrożenia ani dla zwierząt, ani dla ludzi też.
Absolutnie czyli... tak, tutaj możemy być bezpieczni. Mięso jest bezpieczne, skóry są bezpieczne, mleko jest bezpieczne. Ta choroba nie ma żadnego wpływu na ludzkie zdrowie, także konsumujmy polską wołowinę, polskie mleko. To jest ważne dla polskich rolników.
Państwa i moim gościem był Andrzej Przepióra z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Chmielewski, życzę Państwu miłego popołudnia. Do usłyszenia.